Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest anglicznym powiedzenie, że nikt nie skromnie swoje uczynki, więc troszkę tak się czuję niepewnie. Przedstawiony jako gościa, chociaż z drugiej strony czuję się tu może już nie gospodarzem, ale domownikiem na pewno. Ponieważ wykład dzisiejszy, czy temat dzisiejszy ma być o wierze prawdziwej, to chciałbym, żebyśmy zaczęli od modlitwy i do modlitwy wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga. O wierze, przynajmniej jako o takim tle tego bardziej szczegółowego może tematu dzisiaj będziemy mówili, no żeby też mieć taki punkt odwołania, gdybyśmy gdzieś, gdyby nas znosiło na prawo albo na lewo, mnie zwłaszcza w tym, co będę mówił, to żebyśmy wiedzieli, do czego mamy się odwoływać, do tego symbolu naszej wiary, do wyznania naszej wiary. Temat tego dzisiejszego spotkania w ramach całego cyklu po negocjacjach jest taki iluzja duchowości między pozorem a wiarą prawdziwą. Myślę, że ten temat jest niezwykle szeroki, niezwykle pojemny i że warto na chwilę, na początek się zatrzymać może nad tymi pojęciami, nad tymi słowami, które się pojawiają w tym temacie. Wydaje się, przynajmniej tak sądzę, że wszystkie te słowa są nam dobrze znane i z pewnością tak jest. Myślę tu szczególnie o trzech słowach. Iluzja, duchowość i wiara. Ale też wszystkie te trzy słowa są niezwykle pojemne. Ich sens, ich znaczenie jest szerokie. Na chwilę, na początek chciałbym się zatrzymać nad tymi trzema słowami, jakoś spróbować je no, trochę określić, w jakim sensie, w jakim znaczeniu chciałbym ich używać tutaj. Iluzja to jest coś, co wydaje się prawdziwe. To jest nie coś zmyślonego, nie jakaś fantazja, tylko coś, co ma jakieś podstawy w rzeczywistości. Możemy coś źle widzieć, możemy źle coś odbierać, możemy jakby dobudowywać sobie, ale jest jakaś podstawa w rzeczywistości, powiedział tego, na czym iluzję budujemy. I za chwilę jeszcze będę chciał to trochę rozszerzyć, ale bym powiedział o dwóch takich wymiarach tej iluzji. To jest iluzja, którą możemy jakby na zewnątrz wydawać, a także iluzja, która może nas samych ogarniać, której my sami możemy ulegać, czyli jakby działa do środka. Podobnie to słowo duchowość jest bardzo szerokie. Czasami bo czasami to jest taki worek, do którego można wszystko wrzucić. Mówi się, że jak ktoś studiuje teologię, już nie ma z czego pisać pracy magisterskiej, to może zawsze z duchowości napisać. Ewentualnie z teologii pastoralnej jeszcze można, bo wtedy zawsze można dać temat, na przykład praktyka chrztu w parafii świętego Mikołaja w latach 1930-35 na przykładzie wybranym i tak dalej. Ale to pojęcie duchowość czy teologia duchowości też no, bardzo, bardzo rozległe. Czasami też zastępujemy to słowo duchowość, czy rozumiemy przez słowo duchowość coś, co można inaczej nazwać życiem wewnętrznym, co niekoniecznie jest tym samym. I też to jest taki obszar, duchowość to jest taki obszar, który jakby graniczy, przylega do innych wymiarów naszego ludzkiego, naszej ludzkiej natury, naszego ludzkiego życia. I dotyczy to naszej emocjonalności, naszej świadomości, podświadomości. Gdzieś tam to się ociera właśnie takie komfort czy dyskomfort wewnętrzny, który odczuwamy. Nie, to wszystko czasami może nam się jakoś mieszać i mylić. I jeszcze do tego bym dopowiedział, że życie duchowe i potrzeby duchowe, które mamy wszyscy, to też niezupełnie jest to samo. Aczkolwiek jasne, że jedno z drugim jest blisko związane po krewie. I podobnie to trzecie pojęcie, trzecie słowo, które w temacie dzisiejszym występuje, czyli wiara, no też jest takim pojęciem niezwykle pojemnym, wieloznacznym. Ja pamiętam, że studiując w Krakowie teologię, w naszym kolegium filozoficzno-teologicznym, mieliśmy cnotę wiary jako temat wykładu i ojciec, zresztą mój imiennik, który ten wykład prowadził, podawał różne znaczenia tego słowa wiara i w szóstym znaczeniu, tak jak mówią w poznańskim, wiara idziemy na mecz. To jakby sama wieloznaczność słowa, także w takim potocznym użyciu, ale też jeśli nawet zawężymy to do wiary rozumianej w sensie religijnym, to też jest wieloznaczne, czy też może nie wieloznaczne, ale wielowarstwowe słowo. Bym powiedział, że przynajmniej cztery takie warstwy można tutaj jakoś wyodrębnić. To jest światopogląd, to jest moralność, to jest doktryna i to jest relacja. I te wszystkie cztery warstwy, bym powiedział, są w doświadczeniu wiary ważne, potrzebne. One się ze sobą splatają, zachodzą na siebie i wszystkie są potrzebne, żeby mówić o wierze w takim znaczeniu pełnym. Trochę więcej o tym będę chciał, chociaż nie o wszystkich aspektach powiedzieć także w drugiej części tego naszego spotkania. Światopogląd, moralność, doktryna i relacja. Relacja rzecz jasna między osobami, między człowiekiem a Bogiem. I znów chciałbym wrócić do tego pierwszego pojęcia, troszkę szerzej je ująć, rozwinąć. Iluzja. Iluzja, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że to jest coś, co możemy rozważać w takim znaczeniu na zewnątrz i do środka. Na zewnątrz, to znaczy ja próbuję, czasami nieświadomie zresztą, ale stworzyć pewien pozór. Jeśli mówimy o iluzji duchowości, czy o iluzji pobożności, tak, w takim znaczeniu wysyłania pewnego komunikatu na zewnątrz, no to myślę, że to się zdarza stosunkowo rzadko, ale się zdarza. Wydaje mi się, że to najbardziej, może najczęściej może się pojawić we wspólnotach o jakiejś takiej zwartej, dość ścisłej regule. Znaczy nie mówię tylko o wspólnotach zakonów, bo w ogóle jeśli są wspólnoty religijne, to czasami tam się pojawia właśnie częściej bliżej ze sobą zżytych, związanych, spotykających się, modlących się, to tam jest największe chyba takie niebezpieczeństwo, że ktoś chce się pokazać, chce swoją duchowość, swoją głębię, swoją pobożność pokazać i próbuje stworzyć jakąś iluzję. Czasami, tak jak mówię, to jest świadome, czasami nieświadome działanie. We wspólnotach zakonnych także to jest może najbardziej, to się może pojawiać, zwłaszcza na jakichś tam początkach, tak, w nowicjacie zakonnych to jest coś takiego, że wręcz bym powiedział bracia, a może jeszcze bardziej siostry, jakby konkurują z tym, kto będzie bardziej pobożny i głęboki. I próbuje się wtedy, bardzo często to wtedy prowadzi do takiej chęci i próby stworzenia pewnej pozorów, pewnej iluzji. To jest na zewnątrz, ale oczywiście jakby to też może być tak, że to nie jest takie obłudne, perfidne, hipokrytyczne, tylko że człowiek sam też tej iluzji ulega, dlatego to się nią emanuje na zewnątrz. No i to jest drugi wymiar, myślę, tego też nie, już nie na zewnątrz, tylko do środka. To nam się zdaje, to my szukamy jakiegoś, nie wiem, zadowolenia, pocieszenia, satysfakcji, takiego poczucia, że nam się udaje. Także właśnie w takim wymiarze życia duchowego, życia wiary. Jeśli mówię o tej iluzji duchowości, która może przychodzić, która może nas dotykać, to ona może przychodzić z zewnątrz, to też nas ktoś. Ja mówiłem o tym, że wychodzi na zewnątrz od nas, ale też z zewnątrz do nas może przychodzić. To jest, myślę, dość dobrze znane, bo bardzo często sekty w ten sposób działają, że stwarzają jakby taką otoczkę, taką aurę, no właśnie jakiejś głębi, jakiejś pobożności, jakiegoś wtajemniczenia i my się dajemy na to złapać. To jest taka iluzja, która może z zewnątrz przychodzić. Ona jest niebezpieczna, zwłaszcza myślę w takich momentach neofickich, kiedy ktoś albo się nawraca, albo w ogóle po raz pierwszy odkrywa swoją wiarę, albo się nawraca, albo no, jakiś doświadcza jakiegoś przełomu w takim życiu religijnym. I wtedy bardzo szybko pojawia się moment rozczarowania takim naszym powszednim doświadczeniem kościoła masowego, kościoła, w którym nie ma często takich bardzo bliskich, bezpośrednich relacji wspólnotowych, wtedy łatwo dać się złapać na taką iluzję, którą właśnie takie czy inne grupy religijne czy sekty wręcz mogą nam tworzyć. To, co wydaje mi się jest najbardziej niebezpieczne i o czym najwięcej chciałbym dzisiaj powiedzieć, to jest taka iluzja, która ani nie idzie na zewnątrz od nas, ani z zewnątrz do nas nie przychodzi, tylko to jest taka iluzja, której my sami ulegamy, która nas samych może kusić, tak, no, można to nazwać autoiluzją, czy samą iluzją, znaczy wydaje nam się, że mamy życie duchowe, wydaje nam się, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. I to jest, myślę, najbardziej dla nas istotne i najbardziej niebezpieczne też, bo przed tym, co z zewnątrz przychodzi, myślę, że zawsze możemy znaleźć jakieś sposoby obrony, natomiast my sami mamy największą zdolność łudzenia siebie samych, właśnie stwarzania i ulegania zarazem takiej iluzji. I na początek bym chciał powiedzieć, jeśli już jakby od takiego abstrakcyjnego mówienia o iluzji przejść do iluzji duchowości, to chciałbym jakby taki krótki przegląd zrobić właśnie takich iluzji, takich niebezpieczeństw, które nam mogą w tym zagrażać, w tym wymiarze życia duchowego. I to jest taki przegląd, taka lista, ani niepełna, ani niedoskonała, ani nie bardzo jakoś usystematyzowana, ani na tym samym poziomie, według tej samej metodologii nie opracowana. Po prostu wydaje mi się, że to są takie rzeczy, które mogą nam najczęściej zagrażać. Pierwszym takim taką iluzją, pierwszym takim złudzeniem w życiu duchowym, w życiu wiary, któremu możemy ulegać, na które chciałbym zwrócić uwagę, to jest coś, co można nazwać różnymi wcieleniami, ale starożytnej herezji, którą nazywano pelagianizmem. Pelagianizm, rzecz jasna, w skrócie i w uproszczeniu pewnie mówiąc, pelagianizm polegał na tym, że człowiek ulegał takiej pokusie i takiemu złudzeniu, że jak się zawezmę, jak się zmobilizuję, jak się postaram, jak będę nad sobą pracował, to jestem w stanie się zbawić. Można to nazwać taką pokusą samozbawieniem. Oczywiście no, niebezpieczne jest to wtedy, nie wtedy, kiedy mam taką jasność, że ja sam siebie zbawiam, tylko kiedy no, to się zaczyna jakoś tam mieszać i wierzę, że Pan Bóg, ale tak naprawdę to ja muszę zadbać, popracować, wejść na wysoki poziom życia duchowego i wtedy osiągnę niebo. Tak, to wtedy rzeczywiście mogę jakoś doświadczyć zbawienia. Jak będę wybitnym, nie wiem, ascetą, jak będę dużo czasu poświęcał na modlitwę i tak dalej, i tak dalej. Bardzo mi się spodobało, jak znalazłem u jakiegoś autora taką uwagę, takie spostrzeżenie, że diabeł jest wybitnym ascetą, że nie je, że jest bytem duchowym, że całe jego istnienie jakby kręci się wokół życia duchowego, tak, jest wybitną ascetą, ale nie przestaje być diabłem. To go nie uwalnia od tego, że nadal jest diabłem. I to jest jedna taka pokusa, której możemy ulegać i myślę, że często ulegamy. Właśnie ta pokusa, no najprościej mówiąc, samo zbawienie. I druga jest jakby symetryczna, można powiedzieć. Tutaj było, że ja muszę wypracować sobie to zbawienie, niebo, swoją duchowość, a po drugiej stronie, można powiedzieć, jest coś, co też jest starożytną herezją, która nieustannie się odnawia w różnych wcieleniach, to jest kwietyzm. Tak to nazywano. Kwietyzm, który polegał na tym, że ja nic nie muszę. Że ja nic nie muszę, wszystko jest darem, wszystko jest łaską, Pan Bóg mnie sam zbawi, choćbym nie wiem, co robi, to i tak nie ma innego wyjścia, jak muszę osiągnąć niebo, muszę być zbawiony. To wydaje mi się jest najbardziej taki ogólny podział i to są te dwa zagrożenia, te dwie iluzje, które mogą nas dotyczyć. I teraz chciałbym powiedzieć o innej, choć ona się może wiązać z tymi dwoma pierwszymi, o innej iluzji, o innym niebezpieczeństwie. Znowu odwołuję się do czegoś, co nie jest nowe, co jest starożytne i ciągle w kontekście chrześcijaństwa się pojawia, odnawia, to jest gnoza. Gnoza, rzecz jasna, bardzo pojemne słowo, mnóstwo różnych nurtów, odłamów w tym się mieściło i nadal mieści. Ja trochę używam tego jako hasła, bym powiedział. Gnoza to znaczy pokusa bycia wtajemniczonym. Gnozis to jest wiedza tajemna, tak jeśli ja wiem, to jestem na innym poziomie, jestem wyróżniony, wybrany, to rzeczywiście wtedy no, jakby trzymam już Pana Boga zapiętym, nie powiedział. Wydaje mi się, że dzisiaj to może dotyczyć różnych takich, ta gnoza może być różne twarze, bym powiedział. Czasami takie bliskie nam, a czasami jakieś dalej, ale w ramach tego rozumienia, takiego rozumienia gnozy, o którym mówię, to ja bym powiedział, że jedno niebezpieczeństwo jest takie, że ja muszę wiedzieć o Panu Bogu jak najwięcej. Wiedzieć. A drugie może jest takie, że nie tyle o Panu Bogu, co o sobie. Tutaj od razu chciałbym zrobić to zastrzeżenie małe do tego, co powiem za chwilę. Nie chciałbym ani nikogo w żaden sposób urazić, ani podważać wartości, sensowności itd., itd., ale wydaje mi się, że taką formą gnozy, która dzisiaj jest dość częsta, to jest psychoterapia. Tak jak mówię, nie ujmuję wartości tego temu. Dla wielu ludzi to jest rzeczywiście lecznicze, uzdrawiające, potrzebne itd., itd. Samemu jako spowiednikowi zdarza mi się komuś sugerować, że być może potrzebuje terapii. Aczkolwiek wydaje mi się, że czasami to jest właśnie tak rozumiane, tak przeżywane, jakby to była jakaś droga tajemnicza. To dotyczy także zakonników. Kiedy mieliśmy w zeszłym, nie w tym roku, nie w zeszłym roku, wiosną wizytację naszego generała, to on sam stwierdził, że jest zdumiony, że w Polsce tylu dominikanów uczestniczy w terapii, psychoterapii, czy korzysta z psychoterapii. Nie pamiętam takie zdanie kogoś, kto przez lata mieszkał w Stanach Zjednoczonych i kto był terapeutą, psychoterapeutą, mówi, że większość ludzi nie potrzebuje tej psychoterapii, ale się lepiej czuje, czy uważa właśnie, że to im dodaje czegoś, a on miał taki dyskomfort, że uważał, że czasami klient nie potrzebuje, czy pacjent nie potrzebuje, no ale on z tego żył, więc trudno mu było powiedzieć iść do domu. To trochę mówię żartem, to są rzeczy poważne, to są sprawy poważne, więc nie chcę tego bagatelizować i jakiejś ironii tutaj na ten temat robić, ale wydaje mi się, że tak jest. Ja mam czasami takie poczucie, na przykład jak mi się zdarza rozmawiać ze współbraćmi, którzy przeszli jakiś tam proces terapeutyczny, psychoterapeutyczny, że oni są tajemnicze. Mam taki kompleks niższości wtedy, że ja nie jestem. Prawda? Że oni osiągnęli pewien poziom właśnie gnozy, jakiejś wiedzy tajemnej. To nie jest oczywiście jedyne, ale to są takie wybrane przykłady, znaczy to ta wiedza, zdobycie wiedzy o Panu Bogu albo zdobycie wiedzy o sobie, to mi daje wtedy takie poczucie, że ja mam to życie wewnętrzne i wydaje mi się, że to jest życie duchowe. Gdzieś bardzo blisko tego, to są dwa takie nurdy związane ze sobą zawsze w historii chrześcijaństwa. To jest manicheizm. Gnoza i manicheizm zawsze jakoś tak blisko siebie, zresztą zazębiają się. Znowu nie chcę jakby całej historii manicheizmu, wspomnę może tylko, że ci, którym bliski jest święty Augustyn, to mogą sobie przypomnieć, że on miał taki etap w swoim życiu, kiedy należał do takiego ruchu manichejskiego, czy do sekty manichejskiej, można powiedzieć. Ja używam tego pojęcia w takim znaczeniu trochę oderwanym od tego kontekstu historycznego, mianowicie w takim znaczeniu, że mogę mieć poczucie, że świat leży w złym. A ja, ponieważ prowadzę życie duchowe, ponieważ jestem człowiekiem wierzącym, za takiego się uważam, w związku z tym ja jestem po jasnej stronie. Ale dookoła wszędzie czyha mrok, wszędzie czyha zło. I to jest jeden wymiar takiego manicheizmu, który nam może zagrażać jako złudzenie w życiu duchowym. A drugi to jest odrzucenie ciała i cielesności. Co może być zaskakujące, no bo pewnie nikt nie powiedziałby tutaj, że się wybiera swojego ciała, czy że odrzuca ciało i uważa się tylko za byt duchowy. Zresztą ciało za bardzo na to nie pozwala, żeby się za byt czysto duchowy uważać. Ale jeśli mówię o tym, to w takim sensie i w takim znaczeniu, że naszą duchowość i naszą wiarę przeżywamy, czy próbujemy przeżywać poza ciałem. Że jakby te dwie rzeczywistości, te dwa wymiary naszego życia i naszej natury, naszej osobowości nam się jakby rozchodzą. Życie duchowe to jest coś takiego ponad, i to nie ma takiego wymiaru wcielenia. I tutaj dla pewnej ilustracji chciałbym przywołać taki obraz ze starożytności pochodzący, ale myślę, że wiele mówiący, który wskazuje na to, że prawdziwe chrześcijaństwo zawsze rozumiało wiarę i życie duchowe jako coś niezwykle realnego, prawdziwego, obejmującego całe życie, aż do najdrobniejszych szczegółów. To, co będę przywoływał, co będę cytował, jest przesadne. Tak dziś będzie nam się wydawało bardzo anachroniczne i nie chodzi mi o detale w tym wszystkim, ale właśnie o to, żeby zwrócić uwagę, że człowiek, którego będę cytował zaraz, tak rozumie bycie chrześcijaninem, że to obejmuje wszystko. Wszystko, co się w życiu zdarza. Mówię o takim dziele autorstwa Klemensa Aleksandryjskiego. Jedni mówią, że on jest święty, inni unikają tego pojęcia święty. To jest starożytny pisarz chrześcijański na przełomie II-III wieku. Żył i działał. Stosunkowo niedawno ukazało się po polsku ważne jego dzieło zatytułowane Wychowawca. Oczywiście wychowawcą jest Chrystus w jego rozumieniu. Poszczególne zagadnienia, bym powiedział, takiego codziennego życia tłumaczy z perspektywy chrześcijaństwa, z perspektywy życia w Chrystusie. Zajmuje się takimi tematami w tym dziele. On jest bardzo piękne, jak ktoś nie miał co czytać, a miał pod ręką tę książkę, to bardzo ją polecam. Wychowawca, tak to się nazywa. I on, patrząc na poszczególne rozdziały, które się tam pojawiają, zajmuje się takimi rzeczami. O stosunku do pożywienia, o śmiechu, o słowach nieprzyzwoitych, o ogółu, z kim należy przystawać, o strojących się mężczyznach, dlaczego należy korzystać z łaźni. I to jest kilka przykładów tych rozdziałów, jest tam pewnie z 50 albo coś takiego. I to są jakby same hasła, same zagadnienia, ale jeszcze chciałbym zacytować kilka takich krótkich jego sformułowań, które pokazują, znowu, tak jak mówię, trochę z humorem też to traktuję, bo one dzisiaj nam się mogą wydawać bardzo anachroniczne, ale chodzi mi cały czas o to, że to rozumienie, jak jestem człowiekiem wierzącym chrześcijaninem, to sięga do wszystkiego, do najprostszych rzeczy, najbardziej takich też właśnie cielesnych. Na przykład, kiedy on rozważa temat pożywienia, to zajmuje się też łakomstwem. I pisze tak, ludzkie łakomstwo jest bez granic. Wydaje się, że człowiek, który popadł w jego niewolę, staje się cały gębą. W innym miejscu pisze, szata winna, jak sądzę, wskazywać, że ten, kogo osłania, jest wart więcej niż ta szata. I trochę taki fragment adresowany przede wszystkim do mężczyzn. To sądzę na temat włosów. Głowa powinna być ostrzyżona, chyba że ktoś ma włosy kędzierzane. Broda może być kosmata. Kosmyki włosów niech jednak nie spadają zbytnio z głowy, tworząc loki, jak to bywa u kobiet. Broda mężczyzny winna być piękna. Jeśli ktoś ją strzyże, nie powinien robić tego całkowicie, gdyż jest to przykry widok. Ostrzyżona aż do samej skóry wydaje się być z powodu swojej gładkości po depilacji. Tak, to trochę jakby dla takiego przykładu, jak on to kompletnie rozumiał, ale trochę poważniej jeszcze dwa fragmenty z tego dzieła. Jeśli jesteśmy stworzeniami, które poszukują, nie wykorzystujmy tej naszej funkcji na luksusy, ale kierujmy ją do znalezienia prawdy. I za chwilę jeszcze do tego fragmentu nawiążę i ostatnie zdanie Klemensa Aleksandryjskiego. Niczego, co jest u ludzi naturalne, nie należy mu odbierać. tylko nadać temu właściwą miarę we właściwym czasie. Powiedziałem o tym, że jeszcze nawiążę do tego, że naszą zdolność poszukiwania powinniśmy wykorzystać na dążenie do prawdy, bo te wszystkie przykłady iluzji w życiu duchowym, one są jakby bardzo blisko czegoś, co jest dobre, słuszne, prawdziwe, poprawne w wierze. One nie są czymś takim, że tak, jakby tak odległym od właściwej drogi wiary, czyli od właściwej drogi życia duchowego, żeby to się wydawało oczywiste. I to jest taka uwaga, którą no, chciałbym, żebyście Państwo zauważyli, że jak mówię o poznaniu Boga na przykład, prawda, że to może być złudzeniem, albo poznaniu siebie samego, że to może być złudzeniem, że to może nas prowadzić do jakiegoś wybaczenia w wierze, nie, to nie znaczy, że to w ogóle jest złe i w ogóle nie należy tego robić. Tylko właśnie te kolejne słowa Clemensa, myślę, że tutaj też są jakąś wskazówką. Właściwa miara i we właściwym czasie. Kolejne takie złudzenie, które chciałbym podać, któremu myślę też możemy czasami ulegać, to jest różnie można to nazwać, emocjonalizm, sentymentalizm, coś, co też ma taką dawniejszą swoją postać w tradycji chrześcijańskiej, co się nazywało devotio moderna, no taka cwiliwość, bym powiedział, wierzę. Co znowu nie znaczy, że potępiam w czambu cały ten ruch devotio moderna, ale jakby niebezpieczeństwo tego ześlizgnięcia się właśnie w taki sentymentalizm w życiu duchowym, w wierze jest dosyć duże. Wydaje mi się, że często oceniamy swoją kondycję duchową na podstawie tego, czy nam jest dobrze, czy nam jest niedobrze, czy się dobrze czujemy, czy nie, czy mamy taki komfort wewnętrzny, czy coś nas uwiera. Nie o to chodzi, żeby nam się słodko na duszy robiło, bo też słodycz w nadmiarze wiadomo, że źle się kończy. Ja próbuję tym różnym złudzeniom, które mogą nas dotyczyć, nadać jakieś takie hasłowe nazwy. Nie zawsze jestem pewien, czy najbardziej trafnie. Kolejne takie złudzenie właśnie nazwałem sobie solipsyzmem. Solipsyzm to jest takie zamknięcie w sobie, bym powiedział, czy skupienie na sobie, a tutaj rozumiem to w taki sposób, że to jest moje sam na sam z Panem Bogiem. Tylko On i ja. Tylko i wyłącznie. Znowu przywołuję to zastrzeżenie, że to nie znaczy, że w ogóle to jest niepotrzebne, albo w ogóle to jest złe. W życiu duchowym jest niezwykle ważna ta osobista relacja ja-ty, ale możemy rozumieć duchowość i sprowadzać ją do tylko właśnie do tego sam na sam. Co jest przynajmniej jakimś brakiem, jeśli nie w ogóle jakimś takim wypaczeniem poważnym w drodze wiary. Mówiłem o gnozie, a trochę pokrewne wydaje mi się takie rozumienie życia duchowego jako intelektualizm. To znaczy najprościej mówiąc, że ja dużo wiem o Bogu. Dużo się naczytałem, przestudiowałem poważne dzieła, sumę teologiczną świętego Tomasza i jeszcze parę książek Ratzingera i dużo wiem, mogę dyskutować o Bogu. I wydaje mi się, że to jest moje życie duchowe. To jest coś, co może bardzo pomagać, być bardzo inspirujące, co może mi dać jakieś światło w rozumieniu, ale dużo wiedzieć o Bogu to jeszcze nie jest życie duchowe. Czasami najciekawsze dyskusje o Bogu prowadzą ateiści. Któryś chyba ze świętych powiedział, że pierwszym przejawem fałszywej teologii jest to, co mamy w Księdze Rodzaju, w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, to znaczy dialog węża z Ewą. Że to jest dialog o Bogu, Oni rozmawiają o Bogu, czy to prawda, że Bóg powiedział. Nie, to nieprawda, Bóg tak nie powiedział, ale nie rozmawiają z Bogiem. I tak rozumiem to nazywam tym słowem intelektualizm właśnie, że dyskutuję, rozważam, rozmyślam o Bogu, czytam o Bogu, dużo wiem, czy też o życiu duchowym, prawda, ale tak naprawdę to jest o Bogu albo o życiu duchowym, a jakby nie jestem to całą sobą jakoś zaangażowany. Znowu jakby w innej płaszczyźnie, ale myślę, że takim zagrożeniem, czy taką iluzją w życiu wiarą i życiu duchowym może być coś, co sobie nazwałem fundamentalizmem. To znaczy dla mnie wszystko jest czarno-białe. Albo tak, albo tak. Najlepiej wszystko jest właśnie w taki sposób ujęte. Tu są swoi, tu są nie swoi, tu są wrogowie, tu są przyjaciele. To jest prawdą, to jest nieprawdą. No, wszystko jest tak jasne, tak oczywiste, że jakby, jak po sznurku mogę iść, nie ma tutaj dla mnie jakichś momentów takich niepewności, wątpienia i tak dalej, i tak dalej. Może ktoś powiedzieć, że przecież w Ewangelii jest powiedziane tak, tak, nie, nie. Prawda? I znowu nie twierdzę, że jak wszystko jest rozmyte i wymieszane i niejasne, to wtedy jest najlepiej. Ale też każdy z nas, myślę, to dobrze wie, że to nie jest tak. Ani w realnym, takim codziennym, zwyczajnym życiu, że wszystko jest tak łatwe do rozdzielenia, że wszystko jest tak oczywiste, że wszystko jest tak proste. Że jest albo tak, albo tak. Więc znowu tu jest jakby to bliskie sąsiedztwo czegoś, co jest dobre, to znaczy rozróżniam dobro i zło, wiem, co jest słuszne, co niesłuszne, ale też wiem, że są takie sytuacje, zdarzenia, momenty, takie doświadczenia również duchowe, kiedy nie ma tej jasności, kiedy odkrywam, że podlegam też jakiemuś zamętowi i błądzeniu, i wątpieniu, i tak dalej. I ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, ostatnie takie niebezpieczeństwo, to jest coś, co sobie nazywałem elitaryzmem. Elitaryzmem, to znaczy, no, znowu to trochę ma wspólnego z tą gnozą, tak? Czyli bycie wtajemniczonym, a tutaj bym powiedział bycie wybranym. I myślę, że to też są takie niebezpieczeństwa, które realnie nam mogą zagrażać. No, spotkałem się z takim twierdzeniem, że taka prawdziwa duchowość to jest tylko duchowość dominikańska. Ale to rzadko. Najczęściej, że taka prawdziwa duchowość to jest ignacjańska. No bo ona rzeczywiście tak głęboko sięga, prawda? Gdzieś tam ludzie, którzy uczestniczyli i przeżyli rekolekcje ignacjańskie, no, że to rzeczywiście potrafi przeżyć człowieka. I nie chodzi mi o jakieś tutaj krytykowanie duchowości takiej czy takiej, tylko o to, jak ktoś mówi, że tak naprawdę to tylko to jest ta jedyna droga. Ja się spotkałem z takim stwierdzeniem, oczywiście nie uogólniam tutaj, ale z takim stwierdzeniem, że jedyną drogą do zbawienia dzisiaj jest neokatechumenat. To jest oczywiście wypaczenie, to nie tak, że wszyscy tak mówią, ale spotkałem się z takim stwierdzeniem, prawda? Więc chodzi, ja podaję przykłady, że można coś, co jest dobre, po prostu wybaczyć i wtedy to się staje złudzeniem, to się staje iluzją. Czyli krótko mówiąc, no taka w bardzo różnych wymiarach to może się pojawiać. No, nie wiem, słyszałem, że też takie stwierdzenie, że jedyny kościół żywy i prawdziwy to jest w Polsce. Że wszędzie indziej to jest już taki schyłek totalny. Że tam już zostały ruiny. To na różnych poziomach można to rozumieć, ale przynajmniej takie poczucie, że ja jestem wśród tych wybranych, wśród tej elity. która może doprowadzić mnie do ocalenia, do zbawienia, do nieba. Być może udałoby się jeszcze całą drugą taką listę, albo i dłuższą, nawet przywołać, przytoczyć. Być może jak będą pytania, to też będzie okazja, że ktoś z Państwa będzie chciał dodać coś do tego, co mi umknęło, co jest bardzo możliwe. Ostatnie już naprawdę na zamknięcie tego tematu, takie trochę przewrotne, bym powiedział, niebezpieczeństwo, jakie widzę, to jest takie, że wydaje mi się, że jak nie mam żadnego życia duchowego, to jest wtedy najprawdziwszy, najlepszy. Czyli takie poczucie, że najlepszą drogą do zbawienia i do Pana Boga jest taka pustka. Takie nic. Co może trochę ma wspólnego z tym, co mówiłem na samym początku, z kwietyzmem. Jak ja nic nie muszę, bo wszystko samo się zrobi. Jeszcze raz bym chciał to podkreślić, że wszystkie te złudzenia, te iluzje, jak to sobie nazwałem, one ocierają się o coś dobrego i o coś prawdziwego, a są właśnie takim niezachowaniem miary albo w tę, albo we w tę stronę. To są te rzeczy, które bym podciągnął pod to pierwsze pojęcie dzisiejszego tematu, iluzja. Natomiast kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jest, co się kryje pod tym pojęciem duchowość. Jak to rozumieć, co się w tym mieści. To nie wiem, czy to jest czas na przerwę, już czy za wcześnie. Może być, tak? To podobno 10 minut przerwy. Ponieważ jak się otwiera nowy temat, to myślę, że to jest dobry moment.